Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Leszek Gęsiak.
Dostrzeżenia i podsycania pamięci o Bogu i Jego dziełach zachęcił papież Franciszek katechetów z całego świata. W południe Ojciec Święty przypomniał o modlitwie w intencji pokoju w Syrii. Witam Państwa 29 września i zapraszam na serwis informacyjny. Katecheta to ten, kto strzeże i podsyca pamięć o Bogu tak w sobie samym, jak i u innych. Przypomniał o tym papież Franciszek podczas mszy na placu Świętego Piotra z udziałem katechetów z całego świata. Liturgia zwieńczyła ich pielgrzymkę do Rzymu w ramach Roku Wiary. W homilii Ojciec Święty wyszedł od ostrzeżenia kierowanego przez proroka Amosa pod adresem beztroskich i dufnych. Dobrobyt i poczucie bezpieczeństwa zamyka ich w sobie, powodując swoistą utratę ludzkiego oblicza, czego symbolem jest brak imienia u bohatera Jezusowej przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Jego obliczem jest to, co sam posiada, bo nic innego nie ma.
Jak to jest, że ludzie, może także i my sami, popadamy w niebezpieczeństwo zamknięcia się w sobie, pokładania naszego zaufania w rzeczach, które w ostateczności kradną nam twarz, nasze ludzkie oblicze? Dzieje się tak, gdy zapominamy o Bogu. Biada beztroskim na Syjonie, powiada prorok. Jeśli nie ma pamięci o Bogu, to wszystko się spłaszcza do ja, do mojego dobrobytu. Życie, świat, inni tracą wartość, nic już nie znaczą, wszystko sprowadza się do jednego wymiaru – posiadania. Jeśli tracimy pamięć o Bogu, także i my sami tracimy wartość, także i my pozbawiamy się samych siebie, tracimy nasze oblicze, tak jak bogacz z Ewangelii. Kto ugania się za marnością, sam staje się marnością, mówi inny wielki prorok Jeremiasz. Jesteśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo, a nie na obraz i podobieństwo rzeczy czy bożków.
Co jednak czynić, by nie być beztroskimi i dufnymi, jakich potępia prorok? Franciszek przytoczył tu wskazania świętego Pawła skierowane do swego ucznia Tymoteusza. Podążać za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością.
Katecheta jest człowiekiem pamięci o Bogu, jeśli ma stałą, życiodajną relację z Nim oraz ze swoim bliźnim. Jeśli jest człowiekiem wiary, który prawdziwie ufa Bogu i w Nim pokłada swoje bezpieczeństwo. Jeśli jest człowiekiem miłosierdzia, miłości, postrzegającym wszystkich jako braci. Jeśli jest człowiekiem hipomene, cierpliwości i wytrwałości, który umie stawić czoła trudnościom, doświadczeniom, niepowodzeniom, z pogodą ducha i nadzieją w Panu. Jeśli jest człowiekiem łagodnym, zdolnym do zrozumienia i miłosierdzia. Módlmy się do Pana, abyśmy wszyscy byli ludźmi strzegącymi i podsycającymi pamięć o Bogu w swoim życiu i potrafiącymi ją rozbudzić w sercach innych.
Przemawiając na zakończenie liturgii przed odmówieniem modlitwy Anioł Pański, Ojciec Święty podziękował przybyłemu na plac grecko-prawosławnemu patriarsze Janowi X z Syrii. Stwierdził, że jego obecność zachęca do modlitwy o pokój w tym kraju i na całym Bliskim Wschodzie. W uroczystościach na placu Świętego Piotra wziął udział prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, kardynał Zenon Grocholewski.
To jest coś bardzo żywotnego, katechiści, bo ich jest bardzo dużo na całym świecie, a właściwie to każdy ksiądz jest katechistą, każdy biskup jest katechistą i właściwie każdy wierny w pewnym sensie ma być katechistą, czy to w rodzinie, rodzice, w stosunku do swoich dzieci, do przyjaciół. Także to była bardzo piękna uroczystość, tym bardziej, że było widać przede wszystkim ludzi młodych i miejmy nadzieję, że takie spotkanie rozbudzi tych katechistów, żeby nie tylko wykonywać pracę katechisty, ale być katechistami, nie? Tak jak papież bardzo ładnie powiedział, że trzeba być przede wszystkim katechistą całym sobą, całą swoją postawą, nie tylko powiedzmy tym, co się mówi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam serdecznie naszych słuchaczy. 25 września minęło 60 lat od aresztowania prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Z tej okazji warto zastanowić się nad tym, czy świadectwo życia oraz posługi Kościołowi tego opatrznościowego męża stanu pozostaje aktualne w naszych czasach. Czy walkę z Kościołem i chrześcijaństwem w czasach prymasowskiej posługi kardynała Wyszyńskiego, prowadzoną przez komunistyczne władze, można porównać do dzisiejszych relacji państwo-Kościół? Czy może zmieniły się tylko metody tej walki? Na te i inne pytania odpowie gość Wincentego Pipki, Paweł Zuchniewicz, publicysta i autor książek, między innymi o prymasie Wyszyńskim. Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa i tygodnik Idziemy. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest Paweł Zuchniewicz, publicysta, dziennikarz.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Pawle, no, w tym tygodniu mieliśmy rocznicę uwięzienia prymasa tysiąclecia, prymasa Wyszyńskiego, ale jakoś tak bez echa przeszło. Chyba nikogo dzisiaj już prymas Wyszyński nie interesuje specjalnie.
Nie wiem. I nie wiem, czy tak bez echa, dlatego że przynajmniej w mojej parafii ja słyszałem ogłoszenie i też w jakichś innych o tym, że właśnie jest ta 60. rocznica i że ma być bodaj w sobotę w Niepokalanowie zjazd kapłanów, że kardynał Nycz chce jakby przypomnieć, odświeżyć te śruby prymasowskie. Także faktycznie, może prymas Wyszyński jest trochę zapomniany. Ja mogę powiedzieć tak ze swojego podwórka, bo akurat ta 60. rocznica to jest 60. rocznica dokładnie, znaczy właśnie ta rocznica uwięzienia taka okrągła i z tej okazji ukazała się książka, napisałem książkę Prymas w Stoczku. I widzę, że jest jakby dość duże zainteresowanie postacią prymasa. To znaczy dużo ludzi pyta mnie o tę osobę. Pyta, dlaczego ona jest, czy jest jeszcze dzisiaj aktualna. Wielu księży bardzo się interesuje prymasem i to ciekawe takich, którzy nie pamiętają go osobiście.
No to ja tak przewrotnie powiedziałem, że nikogo nie interesuje, no bo na pewno tak jest, że w parafiach i wśród osób, które żyją życiem Kościoła, to na pewno było to wydarzenie i duże wspomnienie. Natomiast jednak w mediach głównego nurtu dużo więcej miejsca w ostatnich dniach poświęcano arcybiskupowi bynajmniej nie tysiąclecia, Wesołowskiemu z Dominikany. Mhm. Czyli proporcje tutaj, no, prymas tysiąclecia i praktycznie zero informacji i arcybiskup Wesołowski, który przynajmniej pozytywnym bohaterem tych opowieści nie był, zajmował przez długi czas pierwsze strony.
No tak, ale jedna rzecz jakby wypłynęła, tak, że zaczęło się o niej mówić, a jak to się mówi, prasa karmi prasę. A druga sprawa to, no, papież Franciszek tak ładnie powiedział, że jedno drzewo, które upada, robi więcej hałasu niż las, który rośnie. To może coś tutaj mamy do czynienia z tym. Ale przy tym jeszcze jest jedna rzecz, że my w ogóle jakoś tracimy pamięć. I tracimy pamięć właśnie o tym, co jest dla nas i powodem do dumy, i powodem do nadziei. Tak?
A naród, który traci pamięć, traci tożsamość.
Tak. Ale ja bym chciał bardziej powiedzieć właśnie o tej nadziei. Tak? Dlatego, że jeśli nie jestem przeciwny podawaniu złych wiadomości. Nawet niedawno czytałem wywiad z redaktorem naczelnym takiej agencji Zenit i oni sobie powiedzieli, że oni nie będą, to jest agencja w Rzymie, agencja powiadająca wiadomości z życia Kościoła, a powiedzieli sobie, że nie będą unikać złych wiadomości, ale pierwszeństwo chcą dawać dobrym wiadomościom. I jest coś takiego, że znaczy my bierzemy te różne złe wiadomości, a zapominamy o tym, co nas buduje. A prymas Wyszyński, jego historia i właśnie ta rocznica niesamowicie jest budująca, dlatego że on w tym momencie, my mówimy, że dziś żyjemy w trudnych czasach, tak? że nie ma nadziei i tak dalej, takie trochę marudzenie. On w tym momencie, kiedy został aresztowany, można powiedzieć, że wszystko mu runęło. I on nie stracił wiary, nie stracił nadziei i można dzisiaj z perspektywy tych 60 lat zobaczyć, jak daleko zaprowadziła nas właśnie ta jego nadzieja i wiara, która wtedy została poddana bardzo poważnej próbie, kiedy został aresztowany. On się nie poddał.
Tutaj, jeżeli mówimy o niepodawaniu złych informacji, no to rzeczywiście przykładem jest sam Chrystus chyba, który, gdy Piotr próbował mu mówić, a niepodobna, żeby przyszło na ciebie takie tam złe rzeczy, o których tutaj opowiadasz, no załatwił świętego Piotra krótkim zdaniem, tak? I precz szatanie. Także tak naprawdę chodzi o mówienie prawdy i nie, tak. Niezależnie od tego, czy ona jest dobra, czy ona jest zła.
Tylko całej prawdy.
Tylko całej prawdy.
Chodzi o to, żeby mówić całą prawdę, a my dzisiaj mamy coś do czynienia z takim fragmentaryzowaniem rzeczy, tak? I wyciąga się tylko to, co jest niedobre.
Potrzebne. Na dany moment widocznie potrzebne komuś do jakiegoś celu. Bo takie mam wrażenie, że również te informacje sensacyjne, czarne informacje, o ile są potrzebne, to są odgrzewane, bo przecież ta informacja
oczywiście
żyje
długi
czas.
Tak, tak.
I właśnie tutaj dlatego tak zapytałem o prymasa tysiąclecia, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale no właśnie, napisałeś książkę o prymasie, a jak cię znam, to dobrze się do tego przyłożyłeś pod względem faktograficznym i bibliograficznym. Także wydaje mi się, że przy okazji jakby całe tło historyczne na pewno dobrze poznałeś. Czy dziś czasy się zmieniły, ale metodologia walki z Kościołem nie jest na podobnym poziomie?
Nic a nic.
Znaczy nie zmieniła się.
Nic a nic. I to jest ciekawe, bo to wtedy, za tamtych czasów, to uważano, że czym można uderzać w księży, w Kościół, tak? Bardzo to, przepraszam, że tak powiem tym językiem ubeckim, ale oni tak mówili, korek, worek i rozporek. I na te trzy rzeczy zwracali uwagę, tak? Ale z drugiej strony jest bardzo ciekawe właśnie, jak się czyta zapiski prymasa, a jeszcze ciekawsze jest, jak się czyta zapiski TW Krystyna, który opisuje, prawdopodobnie kapelan, ksiądz Korodecki, który razem z nim był w więzieniu, który bardzo dokładnie notuje, prawda, wszystkie rozmowy, z których wychodzi bardzo ciekawy portret prymasa. Prymasa właśnie jako człowieka troszczącego się o tych nawet, którzy mają różne problemy, tak? Nawet i o księży. I on był świadomy, że są różne problemy, ale nigdy jakby nie oceniał, raczej starał się właśnie po ojcowsku pomagać. Że dla wrogów Kościoła te upadki, które są realne, tak? Może w skali to wcale nie jest dużo, tak? Ale one są, to jest to drzewo, które upada, to staje się okazją, żeby uderzyć w cały Kościół, tak? A z punktu widzenia na przykład prymasa jako pasterza, było to cierpienie i była to rana, którą trzeba leczyć.
Czy dzisiaj w związku z tym, że mówimy, że metody się nie zmieniły, czyli Kościół dla niektórych grup pozostaje równie niebezpieczny czy wrogi.
I to jest dobra wiadomość.
I to jest dobra wiadomość.
Tak, dlatego, że znaczy się, jeśli jest taki strach,
to znaczy,
że kogoś można się bać, tak?
Czyli jest siła.
Tak, jest czyli siła jest siła, tak. To znaczy, że dzieje się coś dobrego i to też, prymas był też tego świadom, że jeśli dzieje się coś dobrego, to muszą przychodzić przeszkody. To muszą przychodzić różne rzeczy z zewnątrz, które są nawet bardzo trudne. I on w pewien sposób ubolewa nad tym, że został pozbawiony wolności, ale z drugiej strony mówi, że on teraz może jakby też dzielić to cierpienie narodu, które wtedy naród przeżywał. Więc jeśli teraz są takie ataki nawet i my to czujemy i my słyszymy te ataki, to jest to wbrew pozorom jakby dobra wiadomość. To znaczy, że trzeba go zwalczać, bo on sam z siebie nie zwalczy. Tak?
Czyli obecnie też biskupi pewnie potrzebują naszego wsparcia, podobnie jak wówczas prymas Wyszyński.
Tak, Jan Paweł II mówił, że właśnie wielką siłą Kościoła w Polsce, wtedy kiedy on został wybrany, on o tym mówił, była właśnie ta jedność. Jedność episkopatu między sobą, jedność księży z episkopatem i jedność całego ludu Bożego, to znaczy Kościoła, to znaczy nas wszystkich. I to jest największa, to znaczy jakby największa siła i największy budżet. Zobaczmy, to jest dokładnie tak samo w rodzinie. To znaczy, jeśli mama i tata są razem ze sobą, są jednością, to wtedy wychowanie dzieci idzie dobrze, prawda? I mało tego, dzieci czują się bezpiecznie. I dlatego nam jest też bardzo potrzebne, żebyśmy widzieli tę jedność, która budowana jest w episkopacie wśród księży, posłuszeństwo też księży, na to też czekamy, prawda, i liczymy na to.
Aczkolwiek pozytywnym, wydaje mi się, obrazem jest w tej chwili odzew wierzących po ataku na arcybiskupa Hozera, bo to rzeczywiście trzeba przyznać, że to taka spontaniczna akcja wielu środowisk, akcja takiego poparcia, które no, nie było gołosłowne, tak? I niesie za sobą bardzo, bardzo wiele konkretnych akcji, czy to modlitewnych, czy to akcji społecznych. I widać, że jednak przywiązanie tutaj do pasterzy pozostaje. Ale mówimy o tym, że metody walki z Kościołem czy z Episkopatem, konkretnie z księżmi, nie zmieniają się przez lata i dzisiaj, no tak jak to obserwujemy w mediach, może troszeczkę inni ludzie atakują. Natomiast problemy, jak widać, też pozostają. Prymas był wielkim bojownikiem o rodzinę i cały czas ten bój trwa. Przegrywa się jedną bitwę, ale wojna trwa cały czas o rodzinę.
Jestem bardzo wdzięczny za to, co powiedziałeś o prymasie jako o tym wielkim przyjacielu rodzin, bo my go dzisiaj wspominamy raczej jako postać historyczną,
polityczną,
tego, który walczył z komuną i tak dalej. Tak naprawdę prymas był ojcem, zarówno pasterzem, jak i ojcem narodu, można powiedzieć. On zawsze mówił, jak zwracał się do wiernych, dzieci moje, dzieci Boże. I też bardzo ważną rolę w jego nauczaniu i też w tym programie milenijnym odgrywała właśnie obrona rodziny, życie poczęte, jedność małżeńska. I teraz przechodząc do tego aktualnego tematu, to właśnie okazuje się, że się niewiele zmienia, tak? To znaczy, że celem tej ustawy jest ni mniej, ni więcej, tylko ratowanie dzieci chorych. Więcej powiem, ratowanie macierzyństwa i ojcostwa. Niedawno czytałem w takim miesięczniku, pewnie znanym tutaj, Tak Rodzinie, przejmującą rozmowę z matką, która, ostatnie dziecko, które im się urodziło, właśnie było, jest dzieckiem chorym na zespół Downa. I mówią z taką wdzięcznością, tak? Oni widzą w tym dziecku skarb, widzą w tym dziecku człowieka. Prawda jest taka, że siłę rodziny, siłę państwa, siłę narodu poznaje się po tym, jak są przyjmowani, jak są traktowani najsłabsi członkowie.
Przeszliśmy płynnie od prymasa tysiąclecia, który w cichości celi w Stoczku, czy w Rywałdzie, czy w Komańczy, siedząc, wykuwał nam tutaj śluby, zawierzenie Matce Boskiej. Czy to wszystko poszło, patrząc teraz na te medialne jakieś chołupce, czy to wszystko poszło w zapomnienie?
Ufam, że nie. To znaczy jest dużo takich śladów teraz, dużo takich znaków rzeczy dobrych, które się dzieją. I również dzięki tej komunikacji, dzięki internetowi my to widzimy. Oczywiście, że są wyzwania wielkie. Prymas był na przykład bardzo świadom tego, że Polacy, że Polska potrzebuje, żeby mieć więcej dzieci, żebyśmy byli liczniejsi, żebyśmy byli właśnie mocniejsi człowiekiem, ludźmi. Dzisiaj wiadomo, że jest na przykład demografia u nas jest dramatem, tak? Ale z drugiej strony mamy też wolność. I dobrze byłoby pamiętać, komu tę wolność zawdzięczamy. Tym ludziom, którzy sami potrafili być wewnętrznie wolni. Między innymi wolni od takich wypowiedzi, jak to, że pozwolić narodzić się choremu dziecku, to jest totalitaryzm.
Nie bez kozery mówiło się, teraz może coraz rzadziej, ale o kobiecie w ciąży, że jest przy nadziei.
Właśnie, bo dzieci to jest nadzieja. I ta wspaniała zresztą inicjatywa Jeden z Nas, która jest na skalę już teraz jest europejską, prawda? To właśnie też coś pokazuje, że możemy wokół życia się organizować, że możemy popierać życie, a nie śmierć.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Jednak żyjemy wciąż nadzieją. Naszym gościem był dziś Paweł Zuchniewicz. Dziękuję bardzo.
Ja również bardzo dziękuję.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.